Mój pytanie związane jest z tematem nowości karmienia się Eucharystią. Jezus w Ewangelii Łukasza po ustanowieniu Eucharystii oznajmia, co następuje apostołom. Wyście wytrwali ze mną w mojej przeciwności, dlatego ja przekazuję wam królestwo, jak przekazał mi je mój Ojciec, abyście w królestwie moim jedli i pili przy moim stole oraz abyście zasiadali na tronach, sądząc 12 pokoleń Izraela. I pytanie nasuwa się, o jakie królestwo chodzi, w którym spożywamy to Eucharystię i jaka jest jego relacja do Eucharystii. Dziękuję.
Oczywiście pytanie jest bardzo kompleksowe. Ja chcę podkreślić jedno, żebyśmy tu bardzo się nie rozproszyli. Kiedy jest mowa o nowości Eucharystii, znaczy nowości, którą wprowadza człowieka Eucharystia, to jest to całkowicie nowa koncepcja życia, tego nie dla siebie, nie, bo taką przyjmujemy. Teraz jeśli jest mowa o tym dokonaniu, wejścia do tego królestwa i tego dokonania się sądu, żebyście siedzi przy moim stole i na tronach, które sądzą i tak dalej, to możemy to powiedzieć, że my żyjąc w czasach ostatecznych, bo się czasy ostateczne rozpoczęły, to na miarę tego, jak z tego korzystamy, to się dokonuje. Zasiadałem przy stole. Dokonuje się sąd nad światem, nad pokoleniami Izraela i nie tylko. Nie. I czekamy do dopełnienia się tego na końcu czasów. To jest taka krótka odpowiedź, nie? Bo niuansów jest bardzo wiele. Rozumieć, co przez to Królestwo Boże, czy to już jest to, czy jeszcze nie to i tak dalej. Ale ja bym widział tak, na ile ja dzisiaj potrafię wejść w tę logikę Eucharystii, tego, o czym mówiłem, tej życia nie dla siebie, czy nie spożywania tylko pokarmu manny, która ma mnie zaspokoić, ale tego pokarmu, który mnie uzdalnie do tego, by moje życie wydawać, to się już dokonuje sąd, ja siedzę przy stole pańskim i dokonuje się sąd nad światem przez to, że ja taki pokarm spożywam i tak ewentualnie, to znaczy w sensie konsekwencji postępuję wobec tych, którzy mają inną koncepcję, niosąc im przebaczenie. Przebaczenie jest najbardziej radykalnym sądem nad światem, które prawdopodobnie nie wszyscy są w stanie przyjąć. Nie? To jest wielki problem, bo my tego nie wiemy, czy wszyscy przyjmą przebaczenie. Przebaczenie jest. I chodzi o to, żeby to przebaczenie w świecie, w czasie było przez tych, którzy korzystając z Eucharystii je okazują. Czy teraz ktoś przyjmie, teraz wspomniany Nergal, czy ktoś inny, czy on przyjmie tego, ja nie wiem. Nie? Dla mnie jako ucznia Chrystusa jest ważne, żebym ja to podawał, siedząc przy stole eucharystycznym, przy stole Pana, dawał to światu. Kto przyjmie, tego nie wiem. To nie ode mnie zależy.
Zachęcam do tego, żeby się nie bać, odważyć się.
Waldemar Kos, katedra. Ja mam pytanie do księdza profesora. W drugiej części właśnie bardzo wspaniale ksiądz profesor przedstawił spostrzeżenia, nawet wręcz uwagi świętego Jana Chryzostoma na temat obecności wokół ołtarza Chrystusa i jego chórów anielskich. Czy dzisiejsi ojcowie Kościoła nie za małą wagę przywiązują do tego, żeby mimo, że otwierać drzwi dla ludzi, poświęcać siebie, dawać siebie, jednocześnie nie za mało jak gdyby kładą nacisk na to, że przyjdź człowieku, ale zamknij drzwi za sobą, bo jesteś zaproszony na ucztę, nie spaceruj wokół Kościoła, żeby jego świadomość na tyle uwrażliwić, że przychodząc do Kościoła zdaje sobie sprawę z sakrum, ze świętości. Dlatego to jest moje właśnie pytanie, czy ojcowie Kościoła dzisiaj nie powinni nawiązać do niektórych metod wcześniej stosowanych. Dziękuję.
No więc to oczywiście, to jest oczywiste, że właśnie dzisiaj za mało o tym myślimy i mówimy. I to uświadomienie sobie, to muszę powiedzieć, przyznam się Państwu, że ja dopiero po wielu latach do tego tekstu dotarłem. Wcześniej jakoś ten motyw był mało eksponowany, a to jest logiczne. Bóg wstępuje na ołtarz i z Nim razem cały Jego dwór niebieski, a w niebie jest adorowany wiecznie przez aniołów. I to miejsce wokół ołtarza się wypełnia aniołami. Wzniosłość Eucharystii u Jana Chryzostoma rzeczywiście jest nieprawdopodobny kontrast między tym, co on mówi. To jest przebywanie w niebie, to jest obcowanie z aniołami, to jest oczywiście radość. I tu może to jakaś taka ekstaza wręcz, mistyczna. A potem ten prozaiczny, ta reakcja tych ludzi, no bo niestety widzimy, że ludzie wszystkich czasów są tacy i tacy. I to faktycznie, ja tutaj nie chciałbym, bo ksiądz biskup jest obecny, to nie chciałbym rozstrzygać kwestii jakichś duszpasterskich.
Jest jeszcze teolog.
Wiem, tak, ale jako idea uważam, że jest to, jak co zrobić, to jest pytanie, żeby tym wiernym uświadomić tą niezwykłą wzniosłość, to piękno i żeby ich nakłonić do jakiejś pobożności, bo tu właśnie mi się wydaje, że chyba dzisiaj brakuje tej pobożności eucharystycznej, bo jakoś może za mało o niej mówimy, ale to, co Pan mówił, to ja też się bym pod tym podpisał, że tak by trzeba było tych ojców przywoływać, żeby może, nie wiem, ich różne, bo to materiał jest ogromny. Ja tutaj zrobiłem selekcję, a już jest 25 stron. A gdyby ten cały materiał wziąć, to nie wiem, kto by to pomieścił. I oczywiście jestem za, żeby te materiały, jeszcze do nich wracać. Także popieram tę ideę.
Tu jest pytanie jeszcze. Aha.
To nie jest pytanie, tylko dopowiedź jeszcze do tego, że ja nie mam w pamięci dokładnie wszystkich tekstów modlitw eucharystycznych, ale te elementy są obecne w liturgii. Jeśli się wsłuchujemy w nie, jeśli uczestniczymy w nich, to przecież razem ze wszystkimi aniołami świętymi śpiewamy chwałę Pana i potem znowu się te elementy pojawiają w tej modlitwie po przeistoczeniu. Także wydaje mi się, że powrót do tego, co mówili ojcowie Kościoła, jest też taką inspiracją do tego, żeby te teksty, którymi się posługujemy na co dzień w liturgii, brać na serio, tak? Że rzeczywiście Eucharystia jest tym miejscem, w którym uchylają się nam drzwi do nieba, nie? Do wieczności. My tutaj rzeczywiście to przeżywamy. I to sięganie do tych tekstów, rozumienie ich, modlenie się nimi pozwala nam tą rzeczywistością żyć.
Chodzeniem wokół Kościoła się skończy.
Tego uczestniczenia w tym, co jest. W tym, co jest. Bo my wszyscy jesteśmy właśnie wokół ołtarza, tak? Całą tą przestrzenią wokół ołtarza, w której są obecni aniołowie i święci, i wszyscy. Uświadamianie sobie tego, że tak jest. To jest ważne na pewno.
Potrzeba mistagogii.
Tak jest, mistagogii.
Dziękuję.
Tam jest pytanie. U góry. Wysoko. Jeśli dobrze widzę, to Piotr, tak?
Kamil.
Paweł. Kamil.
Ja mam takie krótkie pytanie do księdza profesora Drączkowskiego. Chciałem zapytać się o tą kwestię, która była poruszona, że w tych wnioskach było podane, że w tekstach patrystycznych nie da się wprost znaleźć tej nauki, tej świadomości daru z siebie w Eucharystii, o której dzisiaj chociażby mówimy. A z drugiej strony też jest wiadomym to, że w tekstach patrystycznych, chociażby było to mówione dzisiaj o Ignacym Antiocheńskim czy o świętym Cyprianie, jest świadomość i pragnienie jakby oddawania swojego życia, czy to przez śmierć męczeńską, czy Cyprian w traktacie o uczynku i jałmużnach nawoływał do dzieł miłosierdzia. I rodzi się taki kontrast. I mam pytanie, czy po prostu w pierwszych wiekach brakowało świadomości tego, że Eucharystia uzdalnia do daru z siebie? Czy może świadomość ta była w zalążku, a może wręcz przeciwnie, była ta świadomość, ale w jakiś sposób, z jakichś powodów jej nie wyrażano? To takie pytanie. Dziękuję.
Ja myślę, że ta świadomość była w zalążku i ona była pośrednio, bo przecież pamiętajmy, to są czasy męczeństwa, gdzie ci wierni, no właśnie Ignacy Antiocheński jest tym przykładem, on świadomie, pamiętamy przecież z wykładów patrologii, myślę, że, a może warto przypomnieć, że on jest wieziony do Rzymu, w eskorta 10 żołnierzy, ma być skazany, jest skazany na śmierć przez rozszarpanie przez dzikie zwierzęta i on błaga Rzymian, żeby nic nie robili dla jego uwolnienia. On chce być tym, tą mąką, jest tym mąką, pszenicą Bożą i na mąkę mnie zmielą zęby dzikich zwierząt. Czyli on chce ponieść męczeństwo i pragnie tego męczeństwa, bo przez męczeństwo on dojdzie do Chrystusa. Dar z siebie. Może ja to, co napisałem w zakończeniu, że nie ma tej tezy tak wprost sformułowanej, ale pośrednio ona jest, bo jeśli mówi się o ścisłym zjednoczeniu z Chrystusem i naśladowaniu Chrystusa, no to Chrystus dał siebie za przyjaciół, za braci i my naśladując Go to samo będziemy czynić. Więc to jest, tylko nie jest wyrażone w expressis verbis.
Może tak na zakończenie dyskusji. Powiedział ksiądz profesor, że w pierwszych wiekach powszechna była praktyka zabierania Najświętszego Sakramentu ze sobą do domu, czy zanoszenia, może tak, zanoszenia,
powszechna, to nie trudno,
ale była taka praktyka.
Mamy świadectwa.
Mamy takie świadectwa. Zanoszono także tą Komunię Świętą chorym i tym, którzy przebywali w więzieniach i z różnych innych powodów nie mogli uczestniczyć w zgromadzeniu liturgicznym. Czy można powiedzieć, że tam trzeba szukać tego, co mamy dzisiaj w Kościele, czyli funkcji nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Czy możemy powiedzieć, że funkcja nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej, czy wprost zanoszenie Komunii Świętej chorym, to nawiązanie do tego, co było kiedyś w Kościele?
Można tak mówić, bo diakoni, ale tam wynika z tych opisów, że również no sam tutaj Bazylii mówi, każdy, kto miał, to mówi, własnymi rękami przyjmował, czyli on był tym szafarzem dla siebie, a nie mówią, no nie mam tam mowy o świeckich, ale to pośrednio jest też, że przekazywano sobie. Tak jest, nie wszyscy byli dekanami, ale ponieważ właśnie najbardziej zdumiewa to, co dzisiaj, że wszyscy nie obecni, bo tam pisze, że nie tylko chorym, bo my dzisiaj byśmy powiedzieli chorym, ale tych, którzy z różnych przyczyn nie mogli przyjść, też zanoszono komunię. I to jest ciekawe, że to, ale to pierwsze wieki. Pamiętajmy, że w IV wieku następuje ten przełom, o którym mówiłem i potem mamy już to, co wcześniej, później mówiłem, że tylko raz w roku, no to zwyczaj, którego Ambroży i inni nie może, znaczy zwalczają, ale to już jest wolność, właśnie wolność chrześcijaństwa, ustały czasy prześladowań i mamy te masy, które wtargnęły do kościoła i już jest.
Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję i pierwszą część naszego sympozjum. Teraz będzie przerwa na kawę, będzie 15 minut do dyspozycji. W tym czasie zachęcam do tego, żeby odwiedzić stoisko z książkami. Można nabyć materiały z poprzednich sympozjów. Są materiały z ostatniego, 8 sympozjum. Zachęcam do tego, żeby też zainteresować się adwentowymi rozważaniami do Ewangelii księdza biskupa z płytą CD, która może pomóc nam w przeżyciu tego czasu jako czasu oczekiwania, żebyśmy się nie wciągnęli w ten wir, który proponuje nam świat. Te teksty mogą nam pomóc w tym, żeby przeżyć ten czas rzeczywiście jako czas oczekiwania. Zachęcam też do tego, żeby skorzystać z innych pozycji książkowych. Jest na to 15 minut.